I dzisiaj dalej będziemy piąty rozdział Ewangelii Jana czytać, kolejny fragment, właśnie ten, który oglądaliśmy, chociaż nie dokładnie te same wersety, ponieważ te początkowe dwa już żeśmy omówili ostatnio, a teraz dzisiaj będziemy czytać od 19 wersetu do wersetu 30. Więc widzimy tutaj, tak jak przypomnę, tylko Jezus po tym, jak uzdrowił człowieka chorego przy sadzawce i wspomnieliśmy o tym, że to jest początek takiej wrogości, czy w tym momencie Ewangelii zaczyna się mowa o wrogości do Jezusa. I skończyliśmy tymi wersetami, którymi ten film się zaczynał, że Żydzi prześladowali go za to, że uczynił czy uzdrowił w sabat i oskarżali go o to, że nazwał Boga Ojcem i uczynił siebie mu równym. I tutaj mamy tę odpowiedź Jezusa. Więc widzimy Jezusa, który odpowiada i posługuje się takim obrazem, który w tamtych czasach, w starożytności był jak najbardziej codzienny, być może w naszych czasach już nie jest taki codzienny, aczkolwiek się zdarza. Obrazem, w którym mamy ojca, który naucza swojego syna. Tak? Kiedyś nie było szkół za bardzo, raczej pewien zawód przekazywano w rodzinie, czyli jak ojciec był kowalem, to i syn był kowalem, jak ojciec był rolnikiem, to i syn był rolnikiem, jak nawet w przypadku Jezusa wiemy, jego ziemski opiekun Józef był cieślą, więc to też był zawód Jezusa, więc jest to taki obraz, który był powszechny, tak? Ojca, który i najczęściej uczono się też nie poprzez wykłady teoretyczne, jakieś tam rysowanie czegoś na tablicy, ale uczono się, czy synowie uczyli się przez to, że dokładnie powtarzali czynności, które robił ojciec, tak? Czyli siedzieli w warsztacie, obserwowali, jak pracuje ojciec i później w miarę nauki musieli powtarzać dokładnie te same ruchy, te same czynności, te same rzeczy robić, które wykonywał ich ojciec. I przez to uczyli się swojego zawodu. Zresztą podobnie z dziewczętami, tylko no bardziej się przyuczały do, taka była kultura, do domowych rzeczy, ale też powtarzały to, co widziały, że robi ich mama i w taki sposób się uczyły. Więc mamy Jezusa, który właśnie takiego obrazu używa i widzimy, że Jezus nie przeczy jakby temu, że jest równy Bogu, wręcz przeciwnie, zaraz kilka wersetów dalej będzie to jasne, ale stawia się w takiej pozycji nie niezależności od Boga, ale zależności, ale właśnie tego bycia synem. I musimy sobie uświadomić to, że Jezus w zasadzie przyszedł pokazać nam dwie rzeczy. Przyszedł uświadomić nam, zobrazować, przekazać nam dwie rzeczy. My czasami myśląc o jednej zapominamy o drugiej, więc to, o czym najczęściej pamiętamy, to to, że przyszedł objawić nam Ojca, przyszedł objawić nam Boga, tak? Przyszedł pokazać nam, jaki Bóg jest. I z tego powodu no, wiemy też, że był Bogiem, tak uważamy, wierzymy w Trójcę Świętą w Kościele Baptystów, ale zapominamy, że Jezus przyszedł również po to, żeby pokazać nam, jak być doskonałym człowiekiem. Tak? On był doskonałym Bogiem, był w pełni Bogiem i był doskonałym człowiekiem. Przyszedł jako drugi Adam, żeby pokazać, jak to miało być z Adamem, czyli jak to miało być między Bogiem a właśnie jego dziećmi, w takim sensie nami, ludźmi. I w ten sposób teraz, kiedy mówi o swoim synostwie, podkreśla właśnie tą prawdę i stawia nam przed oczami obraz tego, jak miała wyglądać relacja tej oryginalnej, powiedzielibyśmy, ludzkości Adama i Ewy ze swoim ojcem Bogiem. Właśnie miała być taka, że to oni mieli być tymi, którzy no, nie robiliby niczego, czego nie usłyszeliby od ojca, że to oni mieli stać w takiej pozycji zależności od Boga, słuchania Boga, wykonywania poleceń Bożych. Tak? Bóg im dał ogród, powiedział: zajmujcie się się tym ogrodem, poszerzajcie jego granice, rozprzestrzeniajcie właśnie poznanie go. No ale oni wybrali niezależność. Oni wybrali przez to, że to Boże przykazanie, żeby nie jeść z tego drzewa, z którego mieli nie jeść, wybrali drogę niezależności, tak? Czyli zrobili coś wręcz przeciwnego. Zamiast robić to, co ojciec im kazał, oni zrobili po swojemu. Zrobili tak, jak oni uważali za słuszne. I czytamy o tym na początku Biblii. Więc Jezus tutaj podkreśla w tych akurat wersetach, kiedy mówi o tym właśnie, że no, syn nie mógłby nic uczynić sam od siebie, jeśli nie widziałby, jak czyni to ojciec. Co bowiem ojciec czyni, to i syn czyni. Podobnie, ojciec miłuje syna i pokazuje mu wszystko, co sam czyni, i pokaże mu jeszcze większe dzieła, żebyście je podziwiali. I więc widzimy tutaj Jezusa, który daje nam przykład, daje nam zachętę do tego, jak my mamy funkcjonować właśnie jako Boże dzieci. Mamy słuchać, patrzeć na to, co robi ojciec, i robić dokładnie to samo, co widzimy. Oczywiście w naszym przypadku mamy jeszcze Ducha Świętego, który również właśnie Jego mamy słuchać, i On objawia nam to, co czyni Ojciec, to, co czyni Bóg. Więc Jezus na ten zarzut czynienia się równym Bogu pokazuje, że akurat w tych pierwszych wersetach, że jest zależny od Boga, że nie jest, że nie mówi, że nie jest równy, ale pokazuje jakby tą właściwą pozycję syna względem ojca. I widzimy, że właśnie ojciec, 20 werset mówi nam ojciec, że to właśnie działa, bo ojciec kocha syna, tak? I ojciec cieszy się dzieleniem się tym, co sam zaplanował, tym, co sam chce zrobić. Właśnie miłość w zasadzie jest taką relacją dzielenia się ze sobą, tak? Jeżeli mówimy o miłości, nawet między nami ludźmi, to w zasadzie jedną z takich właśnie najważniejszych rzeczy, może w naszej kulturze obecnej podkreśla się zupełnie inne aspekty miłości, ale jeżeli spojrzymy na to właśnie tak obiektywnie, to miłość w dużej mierze jest dzieleniem się sobą z kimś, tak? No, w relacji małżeńskiej to ma swoje aspekty, w przyjaźni ma swoje, w relacji między dziećmi a rodzicami, w tej miłości również, ale jakby w samym takim, wiecie, takiej esencji tego, czym jest miłość, jest ta zasada dzielenia się sobą nawzajem, uczestniczenia w swoim życiu, bycia ze sobą, tak? I obdarzania się różnymi rzeczami, które jeżeli kocham, to już nie są moje, ale są również tej drugiej osoby, którą kocham, mojej żony, moich dzieci, moich przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko w swojej mierze, według rodzaju tej relacji. Ale Bóg właśnie w taki sposób kocha też nas. Dlatego Bóg nie stworzył ludzi jako automaty, nie stworzył nas jako niewolników swoich, takich, którzy no, niewolników się nie kocha, niewolnikom się wydaje polecenia i oni w zasadzie nie mają możliwości nie poddania się tym poleceniom, tak? No, znaczy teoretycznie mają, ale każdy niewolnik wie, co mu grozi, kiedy nie zrobi tego, co ma zrobić. Natomiast Bożym zamiarem było zawsze dzielenie się z nami. Owszem, powstrzymywanie nas od tej niezależności, która, tak jak widzimy, doprowadziła, jak wiemy z pierwszych rozdziałów Biblii, doprowadziła do śmierci. I zaraz o tym też Jezus będzie mówił, ale jakby Bożym zamiarem jest dzielenie się z ludźmi, jest współuczestnictwo. My nie jesteśmy automatami, my nie jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy tymi, z którymi Bóg dzieli się swoim stworzeniem, których postawił, dał jakieś zadanie, zachęca, pomaga, ale to my mamy robić pewne rzeczy i współuczestniczymy. Mamy taką możliwość współuczestniczenia z Nim w tym Jego zamiarze i Jego dziele. I właśnie Jezus nam pokazał, jak to wygląda. Tak? Dlatego, że On w doskonały sposób współuczestniczył. On, to nie było też tylko takie patrzę właśnie i nie mogę ani w prawo, ani w lewo od tego, co robi Ojciec. On to robił z radością. On to robił, bo chciał. On to robił, pomimo czasami właśnie wiemy, że kiedy miał iść na krzyż, to modlił się do Ojca, mówił, no wolałbym ominąć to, ale niech Twoja wola, nie moja się dzieje. Ale jakby widzimy, że miał, czy wydaje się, że miał taką możliwość, żeby w tym wszystkim nie uczestniczyć, a jednak wybrał właśnie uczestnictwo. Więc Jezus pokazuje tą relację między sobą, Synem i Ojcem, relację miłości, relację właśnie uczenia się, robienia czegoś. Jezus pokazuje nam właśnie, jaka ma być nasza relacja z Ojcem. I czyni to na koniec tego 20 wersetu, czytamy, na to moje tłumaczenie mówię, żebyście je podziwiali, ale jakby tak naprawdę to te słowa brzmią, żebyście się patrząc jakby dziwili, żebyście się zachwycili tym, co widzicie. Tak więc Ojciec mówi, że, znaczy Jezus mówi, że czyni to, co czyni Ojciec, będzie czynił jeszcze większe dzieła po to, żebyśmy my ludzie mogli się tym zachwycić, mogli na to spojrzeć i zapragnąć podobnej relacji z Bogiem. I dalej czytamy właśnie, jak Ojciec wskrzesza, 21 werset, jak Ojciec wskrzesza z martwych i ożywia, taki Syn, kogo chce, ożywia. Więc widzimy, że ta współpraca, to działanie właśnie polega na tym, że Ojciec, że esencją tej pracy jest ożywianie. Wiemy, cała Ewangelia Jana skupia się na, jak mówiliśmy już wielokrotnie, na nowych rzeczach, na nowym stworzeniu. Tak? Początek, sam prolog mówi nam, na początku było Słowo, wskazuje na to, że cała ta Ewangelia będzie mówiła o nowym stworzeniu. Tak jak pierwsza Księga Rodzaju mówiła o pierwszym stworzeniu, tak samo Ewangelia Jana jest taką Księgą Rodzaju Nowego Testamentu. Więc Ojciec czyni nowe rzeczy, nowe przymierze, nowe stworzenie. A Syn uważnie wykonuje, uczestniczy w tej pracy, którą Ojciec robi. I taką esencją tej pracy jest dać życie martwym. Takim głównym elementem całej tego nowego stworzenia nie jest już na nowo budowanie czegoś, ale ożywienie tego, co jest martwe. W Starym Testamencie nie ma, na początku nie ma mowy o zmarłych, jest mowa o śmierci, o tym, że Adam i Ewa umarli. Nie jest wiele powiedziane o zmartwychwstaniu. Ta idea pojawia się pod koniec Starego Testamentu. I wiemy, że nawet w czasach Jezusa była przez Żydów różnie przyjmowana. Faryzeusze, czytamy w Nowym Testamencie, faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Uważali, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. Ale właśnie widzimy w Ewangelii Jana, że to zmartwychwstanie, ożywienie jest jednym z głównych tematów. I cała ta narracja rozwija się do 11 rozdziału, gdzie Jezus wzbudza zmartwych Łazarza i pokazuje praktyczny właśnie to, jak to się dzieje, a później osiąga swoją pełnię oczywiście w zmartwychwstaniu samego Jezusa. Więc nowe stworzenie jest ożywianiem, jest wzbudzaniem, wskrzeszaniem zmartwych i ożywianiem ludzi. I tutaj czytamy, że tak jak Ojciec to robi, tak samo robi to Syn. Stary Testament mówi nam, że to tylko Bóg, tylko sam Bóg jest w stanie dawać życie, jest w stanie ożywiać. Tutaj widzimy, że Jezus mówi to o sobie, więc rzeczywiście czyni się równym Bogu, tak jakby to powiedzieli Żydzi, choć wspomnieliśmy, że pokazuje właśnie tą swoją zależność od Ojca. Podobnie w Starym Testamencie czytamy, że tylko Ojciec, tylko sam Bóg może sądzić. Tutaj Jezus, w słowach Jezusa widzimy, że Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi. I zaraz Jezus wyjaśni też więcej coś na ten temat i mówi: po to, aby wszyscy oddali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. I tutaj widzimy podkreślenie tego drugiego elementu, tej równości Syna z Ojcem. Więc nie ma możliwości powiedzenia, że Syn jest mniejszy od Ojca. Syn wymaga takiej samej czci. Kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który Go posłał. Więc ta cześć ma być identyczna. Ta cześć jest identyczna, dlatego że Syn jest współistotny Ojcu, tak? Jest również Bogiem, więc podkreśla tą drugą część. I widzimy w dalszych słowach, w 24 wersecie, Jezus mówi: kto słucha mojego słowa, wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Uczestniczy właśnie w tym nowym stworzeniu. Widzimy, że taką koncepcję właśnie u Jana tego, że sąd odbywa się dlatego, czy na podstawie naszej relacji, czy naszego stosunku do właśnie do Syna. I do tego, jak ktoś, tak jak tu jest powiedziane, słucha Jego słowa i wierzy temu, który Go posłał. Bóg przekazał cały sąd, który, jakby tak jak mówimy, Stary Testament mu przyznaje Ojcu, przekazał Synowi. Syn sądzi dlatego, że najlepiej może osądzić sytuację ten, kto pochodzi jakby z zewnątrz, tak? Z jednej strony, kiedy, nie wiem, w jakimś naszym zborze byłby konflikt, to najlepszym sędzią byłby z jednej strony ktoś, kto nie jest spośród nas, nie jest zaangażowany w ten sposób w dany konflikt, ale ktoś, kto doskonale rozumie, co się dzieje i jak nasza wspólnota funkcjonuje. I widzimy tutaj, że Jezus właśnie spełnia tego typu wymagania. Z jednej strony jest kimś z zewnątrz, nie pochodzi z naszego upadłego świata, przychodzi jako wcielone słowo od Ojca. Z drugiej strony, ponieważ jest doskonałym człowiekiem, doskonale, tak jak Biblia mówi, doskonale rozumie naszą sytuację, doskonale pokazuje, jakby rozumie, kim jesteśmy. I trzeci ważny warunek takiego sprawiedliwego sądzenia jest taki, że najlepiej, jeżeli to jest ktoś, kto pokazuje, że potrafi zrobić tak, jak należy. Tak? Dobry sędzia, najlepszym sędzią jest też ktoś, kto może sądzić kogoś, kto czegoś nie zrobił, ten, kto to umie zrobić, kto to zrobił, kto stawił temu czoła. Nie sądzi teoretycznie, tak? Nie sądzi na zasadzie, że sam nie wie, o czym mówi, ale sądzi sprawiedliwie, bo sam tego dokonał. I tak widzimy to w Jezusie, tak jak mówię, pochodzi z zewnątrz, doskonale rozumie naszą sytuację i jednocześnie jest tym, który dopełnił tego, czego nie dopełnił pierwszy Adam i Ewa. Tak? On był posłuszny Ojcu aż do śmierci, dlatego jest doskonałym sędzią, który jest w stanie stanąć przed nami i osądzić nas, i będzie to osąd sprawiedliwy, będzie to osąd, który jakby nie możemy wtedy powiedzieć: a ty jesteś z jednego stronnictwa, dlatego źle nas sądzisz. Albo nie możemy powiedzieć: a bo ty nie rozumiesz naszej sytuacji, czy mojej sytuacji, ty nie wiesz, jak to jest. Tego nie będziemy mogli Chrystusowi powiedzieć. I po trzecie, nie będziemy mogli powiedzieć: a ty sądzisz, a sam byś spróbował, jak to jest, i wtedy byśmy dopiero zobaczyli, czy rzeczywiście ci się udało. Również tego nie możemy Chrystusowi powiedzieć, bo On spełnia wszystkie te warunki, więc jest sędzią doskonałym jakby w naszej sytuacji ludzkości. Więc widzimy właśnie to, że z tego powodu również, myślę, Bóg przekazał, Ojciec przekazał sąd właśnie Synowi. I jest to też powód, dla którego wszyscy muszą, czy powinni oddawać cześć Synowi, tak jak oddają Ojcu. 24 werset jest takim kluczowym, być może właśnie centralnym wersetem tego całego fragmentu. Jezus mówi, zapewniam was, że kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia. To jest taka główna myśl całego tego fragmentu. Kto słucha mojego słowa, wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, nie idzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Stał się częścią właśnie tego nowego stworzenia. I tutaj musimy podkreślić to, że jest to swego rodzaju też taka ciągła czynność. To nie jest to, że kiedyś posłuchaliśmy Jezusa, kiedyś się nawróciliśmy, kiedyś się pomodliliśmy, kiedyś, nie wiem, jakąś podjęliśmy decyzję, ale jeżeli nie idzie, to nie trwa, to nie jesteśmy tymi, którzy słuchają słowa cały czas, nie tylko posłuchali raz. Nie jesteśmy tymi, którzy wierzą, a nie tymi, którzy tylko uwierzyli kiedyś, a później to już jakoś będzie, więc to jest część nowym stworzeniem się, oprócz tego, że się w jakimś momencie staje, tak jak mówiliśmy o nowym narodzeniu albo narodzeniu z góry, to trzeba nim być, nie po prostu, nie jest to w jakimś tam sposób automatyczne, trzeba nim być. I dalej Jezus mówi właśnie o tym, czy wyjaśnia głębiej, mówi, zbliża się godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Boga, którzy usłyszą, będą żyć. Bo Ojciec dał życie Synowi, dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I widzimy tutaj właśnie to, że widzimy też tą perspektywę, jeszcze wrócę do 24 wersetu, że ten sąd nie odbywa się tylko przy zmartwychwstaniu, ale w zasadzie odbywa się tu i teraz. To jest perspektywa Jana na właśnie sąd. Jakby to przedstawienie sądu takiego czasów ostatecznych, tak, wiemy, zmartwychwstanie i wtedy wszystkich Pan Bóg osądzi, nie do końca jest właściwe. Ono ma też ten aspekt tu i teraz. To tu i teraz nasza postawa względem Chrystusa jest, jakby powoduje sąd. Nie musimy czekać, aż nie wiem, przyjdzie koniec czasów i nastąpi zmartwychwstanie i te rzeczy się wydarzą. I właśnie o tym mówią te kolejne wersety. Jest ciekawe, Jezus mówi, kiedy w 25 wersecie mówi o umarłych, którzy słyszą głos Syna Boga, a dalej w 28 wersecie mówi o tych wszystkich, którzy są w grobach, którzy usłyszą Jego głos. I w tym zwróciłem uwagę, w tym tłumaczeniu, które oglądaliśmy w filmie, tam zrobiono z tego jedno i to samo, ale prawdopodobnie Jezus ma na myśli zupełnie inne rzeczy, czyli kiedy mówi o umarłych, mówi o nas, czy o ludziach żywych, fizycznie żywych wtedy, tak? Ale ludziach, którzy są umarli, dlatego że no, taka perspektywa Nowego Testamentu na śmierć jest taka, że w zasadzie ludzie bez Chrystusa są umarli, choć fizycznie żyją, tak? Fizycznie mogą chodzić, poruszać się, żyć, funkcjonować, ale Biblia mówi nam, że bez relacji z Bogiem jesteśmy martwi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan cytuje jakiś taki, wydaje się, starochrześcijański hymn, który wzywa właśnie, mówi, obudź się i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I to jest właśnie ta jakby takie zrozumienie pierwszych chrześcijan życia i śmierci, tak? Nie znając Chrystusa, jesteśmy martwi, jesteśmy śpiący, ale możemy obudzić się i powstać z martwych przez poznanie Chrystusa. Natomiast ci, którzy są w grobach, to są w oczywisty sposób ci, którzy umarli tą tak zwaną pierwszą śmiercią, czyli ci, którzy odeszli, których położyliśmy w grobach, położyliśmy ich tam, gdzie spoczywają i oczekują na zmartwychwstanie. I jedną i drugą kategorię właśnie ożywia, czy Jezus mówi, że zbliża się godzina, kiedy nastąpi nastąpi właśnie to, że ci, którzy są umarli, czyli ci żyjący umarli, usłyszą głos Syna Boga i będą żyć. I zbliża się godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos również. I taką ciekawostką jest, że również to taka fraza godzina, zbliża się godzina w Ewangelii Jana najczęściej odnosi się nie do wydarzeń czasów ostatecznych, ale do ukrzyżowania. W 2:4, 13, pierwszym wersecie, 17 rozdziale, pierwszym wersecie jest mowa o tym, że nadchodzi moja godzina i najczęściej Jezus odnosi się do czasu właśnie ukrzyżowania i to jest ten moment, w którym nastąpiło ukrzyżowanie i zmartwychwstanie jest tym momentem, który sprawił, że to ożywienie jest możliwe, że my, którzy byliśmy umarli i inni, którzy są umarli, mogą powstać do życia, do relacji z Bogiem, do tej relacji, którą Jezus opisuje, Ojca i Syna, miłości, dzielenia się, uczestniczenia w tym, co czyni Bóg na tym świecie, a czymś, co jest wieczne. My dzisiaj możemy uczestniczyć w różnych rzeczach, ale większość tych rzeczy jest bardzo ograniczona czasowo. Gdzieś tam budujemy domy, one się rozpadną, tworzymy różne rzeczy, o których za 100 lat nikt nie będzie pamiętał, może nawet mniej, za 50 nikt nie będzie pamiętał. Jesteśmy zaangażowani w różne działalności, o których też za chwilę wszyscy zapomną. Jedynie Bóg jest zaangażowany w coś, co jest wieczne, co ma trwać na wieki. I uczestniczenie w tym dziele może być naszym wkładem w wieczność i czymś, co będzie trwało. I oczywiście to, co Bóg czyni, ma różne aspekty, ale nie będziemy teraz dzisiaj o tym mówić. Więc Jezus może ożywić, bo ma życie w sobie tak jak ma Ojciec. Tak, mamy 26 werset. Jak bowiem Ojciec ma życie w sobie, tak też sprawił, żeby i Syn miał życie w sobie. Nikt inny nie ma życia. Stworzenie jest obumarłe i niezdolne do tego, żeby samo się uwolnić, żeby coś samodzielnie stworzyć. Jeżeli patrzymy na różne nasze ludzkie dzieła, no to ludzkość zmaga się cały czas z tym, żeby stworzyć podobny świat, przynajmniej tak w ideale wszyscy twierdzą, że chcielibyśmy świata, który jest sprawiedliwy, w którym nie ma chorób, w którym nie ma ubóstwa, w którym nie ma niesprawiedliwości i tak dalej, jest to ideał różnych polityków i humanistów i działaczy i różnych ludzi, ale jeszcze nikomu nie udało się pokazać nam, jak to funkcjonuje, pokazać nam, że rzeczywiście coś takiego można zrobić. Wszystkie ludzkie próby stworzenia sprawiedliwego świata najczęściej doprowadziły do czegoś zupełnie przeciwnego. Wszystkie rewolucje, które twierdziły, że właśnie oto osiągamy ten etap, kiedy już po tej rewolucji, po tym wysiłku, to już będzie naprawdę niebo na ziemi, już wszystko mamy ogarnięte, wiemy, jak to zrobić. Okazywały się, że doprowadzały do, no wszyscy wiemy, wprost przeciwnych rezultatów. Tworzył się najczęściej albo często świat zupełnie inny, choć faktycznie krok za krokiem wydaje się, że gdzieś tam ta nasza rzeczywistość się polepsza w takim bardzo ogólnym sensie, ale wygląda na to, że my jako stworzenie jesteśmy właśnie rzeczywiście martwi i niezdolni do stworzenia życia, do stworzenia życia właśnie w takim sensie, w jakim Bóg je tworzy. Więc Bóg dał jeszcze raz, 27 werset, Bóg dał mu władzę sądzenia, jeszcze raz Jezus powtarza o sobie mówiąc, bo jest Synem Człowieczym. Bóg dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym i widzimy tu tutaj to sformułowanie Syn Człowieczy, które często gdzieś tam ono wydaje nam się, że mówi o tym, że Jezus był prawdziwym człowiekiem i częściowo mówi, ale tak naprawdę w umysłach tych ludzi, którzy słuchali czy czytali tą Ewangelię, kiedyś Syn Człowieczy to jest postać z Księgi Daniela, jeżeli pamiętacie, z 7 rozdziału. Jest to ktoś, kto obejmuje wieczną władzę od tego, który siedzi na tronie. Po tym, jak wszystkie bestie, czyli właśnie ludzkie pomysły, ludzkie imperia, ludzkie systemy upadają. Daniel ma wizję, gdzie Syn Człowieczy, gdzie właśnie widzi przedwiecznego siedzącego na tronie i nagle pojawia się ktoś jakby Syn Człowieczy, kto otrzymuje od tego przedwiecznego władzę, która jest wieczna, która się nie kończy. Więc Jezus jeszcze raz podkreśla to, że On jest właśnie tym, który tą władzę otrzymuje. On jest tym, który otrzymuje władzę nad nowym stworzeniem. On otrzymuje od przedwiecznego to wszystko, co o czym była mowa. Oczywiście w uszach tych ludzi, którzy Go słuchali wtedy, zwłaszcza Żydów, to było wyraźne, to było coś takiego, co nie powinno było wybrzmieć z ust żadnego człowieka, tak? Żaden człowiek, nawet Mesjasz w takim przekonaniu starotestamentowym, nie uważano, że to jest to samo, co Syn Człowieczy. Syn Człowieczy to był ktoś tam, postać niebiańska, natomiast Mesjasz miał być ziemskim królem, który miał rozprawić się z ziemskimi sprawami. I tutaj z ust Jezusa padają słowa, które musiały być szokujące dla tych, którzy go słuchali. Więc Jezus jest Synem Człowieczym, który obejmie całą tą władzę. Dana jest mu władza, aby osądzić właśnie, tak jak już wspominaliśmy, jest sędzią, który może osądzić to zło pierwszego stworzenia. Może osądzić to, do czego doprowadziliśmy, można by powiedzieć, jako ludzie. Sąd polega na tym, że trzeba nazwać pewne to, co się dzieje, trzeba to potępić i ukarać. To jest cały proces, jakby tak w skrócie, sądowy. Tak? Jeżeli chcemy coś osądzić, to musimy to nazwać, musimy to pokazać, że to jest złe, więc potępić to i musimy to ukarać. I Jezus właśnie był tym, który ujawnił całe zło naszego świata. Jeżeli patrzymy na ukrzyżowanie, to widzimy właśnie Chrystusa, w którego życiu ujawnia się takie, można powiedzieć, fundamentalne zło. Tak? Człowiek, który zostaje zdradzony przez jednych przyjaciół, zdradzony przez innych, porzucony. Ktoś, kto niczego złego nie zrobił, a jest osądzony na podstawie fałszywych zarzutów, z powodu zazdrości, na śmierć, najbardziej poniżającą śmierć, jaka istniała w ówczesnym świecie. Trudno powiedzieć, że można w jakiś lepszy sposób uzewnętrznić, ukazać zło tych ludzkich systemów, które pozwalają, żeby coś takiego się wydarzyło. A nie tylko pozwalają, ale wręcz ten cały ludzki system, który wtedy funkcjonował, współuczestniczył, prowadził ku temu, żeby całe to zło się wydarzyło. Więc Jezus w tym sensie nazwał, uzewnętrznił, ukazał zło naszych ludzkich serc. Bo choć zrobili to Żydzi i Rzymianie w tamtym czasie, to niewiele jako ludzkość od tamtego czasu się zmieniliśmy. Potępił to przez zmartwychwstanie. Tak? Pokazał, że to było złe i czy Bóg wskazał przez zmartwychwstanie, że jakby Jezus nie zasłużył na to, co było, i podniósł go z martwych, i ostatecznie ukaże w tym ostatecznym eschatologicznym sądzie końca czasów, kiedy właśnie powstaną ci, którzy są w grobach, żeby zostać ostatecznie osądzeni. Więc w ten sposób Jezus, doskonały sędzia, tak jak mówiliśmy, który może osądzić, wziął udział w całym procesie między Bogiem a naszym światem i nazwał, pokazał, potępił i ukaże cały ten system. Aczkolwiek powtarzam jeszcze raz to, co Jezus tu mówi, że sąd odbywa się już tu i teraz. Tak? Ten ostateczny sąd będzie tylko swego rodzaju przypieczętowaniem tego, co ma się wydarzyć, ale to dzisiaj my w naszym życiu funkcjonujemy na takiej zasadzie, że nasz stosunek do Chrystusa jest jakby wyrazem tego, po której z tych dwóch stron jesteśmy. To się nie okaże kiedyś tam. To nie jest tak, jak wiecie, w islamie muzułmanie uważają, no, że tu żyjemy, no i kiedyś tam Pan Bóg, jak będzie zmartwychwstanie, oni również wierzą w zmartwychwstanie, to właśnie Pan Bóg wyciągnie taką wagę, położy uczynki dobre na jednej stronie, złe na drugiej i tam, gdzie się przechyli, to będzie wiadomo jakby, gdzie będę, ale tu i teraz, w tym momencie nie wiem, tak, w takim sensie nie wiem, gdzie będę. Więc ta chrześcijańska koncepcja sądu jest zupełnie inna. Dzisiaj, tu i teraz mój stosunek do Chrystusa określa to, co się wydarzy na tym sądzie ostatecznym. To nie będzie zaskoczenie, czy nie powinno, może nie tak, że nie będzie, ale to nie powinno być zaskoczenie dla nikogo. I ostatecznie widzimy w tym właśnie wszystkim to, że sam proces jest i będzie sprawiedliwy. Tak? Jezus w ostatnim 30 wersecie tej przemowy, znaczy części przemowy, bo dalej też będzie jeszcze przemawiał, mówi: ja sam z siebie nie mogę nic uczynić, osądzam zgodnie z tym, co słyszę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie zabiegam o moją wolę, ale o wolę tego, który mnie posłał. Więc widzimy, że Jezus mówi, że ten jego sąd nad starym stworzeniem, nad tym, co było, jest sprawiedliwy, bo po pierwsze opiera się o dwóch świadków. To nie jest jego, to nie jest arbitralna decyzja. Wiemy, że u nas, nawet w naszym systemie sądowym jest pierwsza instancja, druga instancja i tak dalej. To nie jest tak, że jednym wyrokiem ktoś skazuje nas i nie ma od tego odwołania. To wyrok dopiero ma moc, kiedy przejdzie przez kilku sędziów, tak byśmy powiedzieli, i jeżeli się zgadzają ze sobą, to wtedy to ma sens. Więc Jezus też mówi, że jego wyrok nie jest takim arbitralnym, można powiedzieć, jego wyrokiem, ale on wspólnie z Ojcem to robi. Robią to razem, więc nie jest to decyzja tylko jednoosobowa. A drugi jakby część tego argumentu mówi Jezus, że sąd jest sprawiedliwy, bo nie zabiegam o moją wolę, ale o wolę tego, który mnie posłał, więc innymi słowy mówi, że jest sędzią bezstronnym. On w tym jakby nic nie ma, byśmy powiedzieli. On nie zabiega o jakieś swoje rzeczy, ale sądzi razem z Ojcem i w tym wszystkim chodzi właśnie o wolę tego, który go posłał. Więc kochani, Ewangelia Jana nie jest prosta, można ją bardzo prosto, szybko przeczytać, ale kiedy nad tym się zastanawiamy, bardzo wiele rzeczy może nam się ukazać i są to takie słowa, które można, ktoś kiedyś powiedział właśnie, że Ewangelia Jana nie jest do czytania, jest do medytowania, w takim sensie rozważania, zastanawiania się, ważenia wręcz każdego zdania, każdej frazy, i jestem pewien, że nie wyczerpaliśmy też takiej właśnie głębi tego wszystkiego, ale to, co jest, kochani, ważne, to jest to, że to jest tak, jak jeszcze raz podkreślę, to jest to, że Jezus ukazuje nam tą doskonałą relację miłości, uczestniczenia i ukazuje nam, co to znaczy być doskonałym człowiekiem, czyli tym, który uczestniczy z radością, z chęcią uczestniczy w tym, co czyni Bóg. Robi coś wiecznego, bo Bóg robi wieczne rzeczy. I możemy być takimi synami i córkami Boga, którzy właśnie uczą się od Niego, patrzą Mu na ręce i powtarzają i robią to, co On chce. To oczywiście wymaga od nas pewnego wysiłku, żeby szukać tego, co Bóg robi, przyglądać się temu, dowiadywać się tego, co Bóg robi, żeby w tym móc móc w tym uczestniczyć. I Jezus był takim przykładem właśnie, tak jak wspomniałem, Syna, który cieszy się i Ojciec jest tym, który cieszy się, bo dzieli się z Synem. I Syn cieszy się, bo może brać udział w tym, co robi Ojciec. To jest relacja miłości. Taką relację z Bogiem powinniśmy mieć. I po drugie, Jezus właśnie tworzy to nowe stworzenie przez to, że ożywia. Ożywia nas do nowego stworzenia. Ożywia nas przez to, że wierzymy Jego słowom, że słuchamy Jego słów i wierzymy w to, i wierzymy w Niego. Jesteśmy w Nim. Stajemy się częścią nowego stworzenia, które przenosi nas, które sprawia, że budzimy się i powstajemy z martwych i zaczynamy żyć, czyli mamy dostęp właśnie do tej relacji, którą przed chwilą opisałem. I jest to coś, co jest wielkim Bożym przywilejem, a jednocześnie mamy świadomość, że to stare stworzenie zostanie osądzone sprawiedliwie. Sprawiedliwie przez sprawiedliwego sędziego, który wyda sprawiedliwy wyrok i zrobi z tym, zniszczy to stare stworzenie, można by powiedzieć, bo na jego miejsce powstanie nowe. I już dzisiaj mamy możliwość uczestniczyć w tym nowym, nie musimy pozostawać w tym starym.